Latarnie morskie to jest bardzo romantyczny widok i każdy z nas te romantyczne widoki gdzieś tam zna, ale ilu z nas ma doświadczenie bycia w latarni, czy też zwiedzenia więcej niż jednej latarni i wyobrażenia sobie, jakby to było, gdybyśmy byli latarnikami, albo jak wygląda nowoczesna latarnia. Bardzo polecamy podróżowanie trasą latarni. Dzisiaj w Ucho na Świat Borys Kozielski, dziennikarz i podcaster, człowiek, który wyruszył śladem latarni i można znaleźć taki cykl Latarnie morskie w Polsce. My natomiast opowiemy o tych najciekawszych i będziemy zachęcać do tego, żeby się tematem zainteresować. Zapraszam, Miłka Malcan. W Ucho na Świat bardzo lubimy takie podróże, które są tematyczne. Czasem ludzie wyjeżdżają po prostu, żeby się zresetować, odpocząć, nie myśleć, a czasem wyjeżdżają po to, żeby coś konkretnego przeżyć i już zawczasu wiedzą, że to ma być konkret nad konkrety. Borys Kozielski jest dziennikarzem, jest podcasterem i takie podróżowanie lubi. Skąd bierzesz te konkrety?
Ja sobie wymyślam po prostu cel podróży. Najczęściej jest to cel gdzieś w Polsce, bo bardzo lubię nasz kraj i ja lubię takie krótkie podróże, niedalekie. Samoloty to nie jest moja domena i latanie w zaświaty, gdzieś jakieś inne kultury. Natomiast, no tak jak było na przykład z latarniami morskimi, wymyśliłem sobie, żeby zrobić ilustrację do haseł w Wikipedii i pomyślałem, no co to może być, zamki. O, zamki na przykład. No, fajny pomysł, super. Patrzę, tych zamków jest kilka tysięcy w Polsce. No to, to trochę za dużo. I potem patrzę, no latarnie morskie. Jest ich 16, 18, bo w każdej latarni co innego mnie spotkało. 3 tygodnie w ten sposób w podróży przez te latarnie spędziłem.
Punktem wypadowym była Warszawa. Transport to był samochód?
Samochód osobowy, tak.
Żeby było, rozumiem, wygodnie oraz żeby można było dojechać wszędzie. Którą latarnię byś polecił tym, którzy usłyszeli teraz o tym, że można taki zrobić sobie tour i żeby te latarnie naprawdę były jakieś takie spektakularne?
Na pewno taką, którą warto zobaczyć na początku może, to jest Krynica Morska. One wszystkie w czasie wojny były niszczone, dlatego że stanowiły taki punkt orientacyjny dla statków, które były na morzu. No, jak coś wystaje na lądzie i to można to zidentyfikować, no to po prostu trzeba to schować, zniszczyć, a tylko w ten sposób można, żeby po prostu to rozebrać albo wysadzić w powietrze. No w każdym razie to jest latarnia morska, która świeci w obie strony, to znaczy w kierunku Bałtyku i w kierunku zalewu. I miejsce jest bardzo urokliwe, bo sama Krynica Morska jest bardzo ciekawym miejscem. Nie jest to wysoka, jakaś wielka latarnia morska, ale jest tam kilku latarników jeszcze, którzy bardzo ciekawie opowiadają o tym miejscu i o swojej pracy. To jest zawód ginący. Tak przy okazji się dowiedziałem, że im dalej na zachód jechałem, tym mniej ludzi pracowało przy obsłudze latarni, a właściwie w Świnoujściu to już nikt nie pracował, bo wszystko jest automatycznie i tam jest tylko pani, która bilety w kasie sprzedaje, żeby wejść na tą latarnię, a reszta się dzieje zupełnie automatycznie, tylko raz na pół roku przyjeżdża obsługa jakaś.
Wróćmy do Krynicy Morskiej. Bardzo sympatyczne miasteczko. Można tam spędzić czas. Można zażyć kąpieli, no bo tam są plaże przepiękne. Czy ta latarnia jest do zwiedzania? Też jest takim punktem turystycznym, popularnym?
Jak najbardziej. To jest chyba jedna z większych atrakcji właśnie w Krynicy Morskiej. Tam jest miejsce po starej latarni, no i ta nowa zbudowana latarnia i można na nią wejść, tak, można wejść, zobaczyć, porozmawiać z obsługą, z przewodnikiem, wziąć pieczątkę też, bo jest Towarzystwo Przyjaciół Latarni Morskich i że można taki paszport sobie wypełniać pieczątkami z latarni morskich w Polsce i potem zdobyć jakąś tam odznakę, nawet dokładnie nie wiem jaką, ale jest to do zrobienia. To bardziej dla dzieci może jest atrakcyjne, ale fajna przygoda też na pewno, żeby mieć taką pamiątkę.
Rodzice też czasem lubią i czasem się w rodzicach wybudza taka rywalizacja przyjemna. Obejrzałeś 19 latarni, ta w Krynicy Morskiej jest jakoś wyjątkowa dla ciebie?
No 19 nie obejrzałem, bo niektóre już nie istnieją, tak jak w Gdyni na Oksywiu na przykład była latarnia i nie ma, tylko został taki obelisk informujący o tym, że tam była latarnia kiedyś. Krynica Morska, no nie powiedziałbym, że jakoś wyróżnia się. Jest po prostu bardzo ładna. W pięknym miejscu, do którego warto przyjechać, może nie tylko po to, żeby latarnię obejrzeć, ale żeby tam spędzić chwilę i no, zobaczyć coś ciekawego.
Borys Kozielski jest dziennikarzem, jest podcasterem, lubi podróżować tak, żeby nie tylko coś zobaczyć, ale żeby jeszcze wyciągnąć z tych miejsc dźwięki. Nie wiem, jakie dźwięki można wyciągnąć z latarni, ale to się da. Dzisiaj wędrujemy szlakiem polskich latarni morskich. Do jakiej latarni jeszcze warto dojechać, jaką się uraczyć, żebyśmy mieli taką turystyczną przyjemność?
No jest taka niezwykła latarnia w Gdańsku, w Nowym Porcie Gdańsk, która nie spełnia już swojej roli, natomiast stała się muzeum. W dodatku ona miała być zburzona, zniszczona, ale pojawił się ktoś, kto ją sobie kupił. Wyremontował ją i stała się no, takim błyszczącym, lśniącym zabytkiem. Właścicielem tej latarni jest pan Stefan Jacek Michalak, który spędził wiele lat za granicą w Kanadzie i postanowił po prostu kupić tę latarnię, zamieszkać w niej i tam urządzić muzeum.
I tam mieszka naprawdę?
Mieszkać nie mieszka, ale właśnie muzeum tam jest.
To trochę jak taki sen młodego chłopca, który marzy o tym, żeby być latarnikiem. Dorósł, wrócił i jest.
Nagrałem z nim długą rozmowę właśnie na temat tej jego drogi przez świat, tej emigracji i tego, jak dowiedział się o tym, że właśnie tutaj jest no, takie miejsce, które niszczeje, kompletnie staje się zapomnianym miejscem w tej naszej transformacji. I on postanowił to miejsce odnowić, uratować i po prostu udostępnić zwiedzającym. I jest to miejsce takie, do którego chyba tramwajem można dojechać, ale jest bardzo na uboczu, więc to naprawdę trzeba specjalnie się tam wybrać. Sprawdzić godziny otwarcia oczywiście wcześniej i warto wejść na tą latarnię, zobaczyć, jak ona funkcjonuje i jak działa.
Czuć tam historię?
Tak, niewątpliwie. Jest bardzo taka urokliwa, zresztą no, ślady po kulach II wojny światowej tam też są na tej latarni. Też jest taka historia o tym, jak ona została tam zaatakowana, żeby właśnie nie świeciła, czy co, nie wiem, dokładnie to trzeba się po prostu zagłębić już na miejscu. W każdym razie i ta historia pana Stefana Michalaka i ta historia tej latarni razem tworzą coś naprawdę niezwykłego, coś, co, no, co warto zobaczyć i warto poczuć tam na miejscu.
Taka nieoczywista wędrówka troszkę.
Dokładnie, bo w Gdańsku może często bywamy, ale żeby tak wybrać się powiedzmy 30 minut w bok, to nie każdego na to da się namówić. A ja bym namawiał, gorąco zachęcam.
W Uchu na Świat dzisiaj jesteśmy nad morzem i wędrujemy tropem latarni morskich, których jest jeszcze trochę, chociaż to jest taki temat dosyć smutny o zabytkach, które niszczeją. Są jednak zabytki, które nie niszczeją, są, cieszyć oko mogą, o czym dzisiaj zapewnia nas Borys Kozielski, dziennikarz i podcaster, który szlakiem takich latarni się wybrał. Chyba wszyscy wiemy, że bardzo pięknym miejscem nad Bałtykiem jest Hel.
No możemy tam znaleźć dwie latarnie morskie na samym Helu, już tam na końcu półwyspu i wiastarni. Te latarnie warto obejrzeć, dlatego że tak się mówi, że one to już taki przeżytek trochę, prawda? No bo jest nawigacja, jest GPS i właściwie po co nam jakieś światełko, które świeci, ale okazuje się, że w wielu wypadkach to światełko ciągle jest bardzo potrzebne. No bo jak wszystko przestanie działać, no to światło świeci z morza, gdzie no, potrzeba ratunku albo potrzeba orientacji, gdzie jesteśmy, takie światło daje nam bardzo dużo informacji. I też zastanawiałem się, jak zilustrować dźwiękowo latarnię morską, że ona świeci, a nie mówi nic, nie wydaje żadnych dźwięków. Więc tak pomyślałem, że na początek każdego podcastu wypuszczę taki dźwięk, który będzie symbolizował światło. Bo każda latarnia ma swój schemat świecenia. Czyli na przykład jest to, świeci przez pół sekundy, a potem jest przerwa 4 sekundy, potem dwa razy po pół sekundy i tak dalej. Jest taki schemat, prawda? I to samo zrobiłem z dźwiękiem. Czyli ten dźwięk można usłyszeć tak, jak ta latarnia świeci.
Alfabet Morsa trochę.
Trochę tak, ale właśnie to jest taki alfabet latarni morskich. I dlatego ktoś, kto jest na morzu, patrząc w jakieś tam zapiski, wie, że aha, to jest latarnia na helu na przykład, prawda? Bo ona w ten sposób świeci, a inna latarnia w inny sposób świeci, więc wie, w którym miejscu dokładnie jest, jeśli chodzi o wybrzeże.
Czy do tych latarni jest łatwe dojście?
Tak, jest łatwe dojście. Większość z nich jest wyposażona w, no, jak gdyby w to, żeby turysta mógł spokojnie sobie wejść, obejrzeć i żeby jeszcze na tym zarobić pieniądze, no bo latarnie też trzeba utrzymywać. Osoby, które tam pracują, sprzedają pamiątki. No wiadomo, że nad morze jak się jedzie, to się tych pamiątek przywozi trochę. I to są bardzo ciekawe też albumy na przykład na temat latarni morskich, czy na temat w ogóle marynistyczne jakieś na tematy. Także to wszystko jest jak najbardziej w tym kierunku przystosowane. To znaczy latarnie są obiektem turystycznym, zwiedzania turystycznego też.
Czy latarniom nadawano jakieś czułe imiona, jak już się okazało, że one są takie ważne w naszym krajobrazie?
Nie, imion nie miały, natomiast mają nazwy od miejscowości, w których są postawione.
Czyli łatwo je znaleźć, jak sobie wygooglamy, że chcemy latarnię na Helu, to szybko nam się ta trasa pokaże.
Ciekawostką też jest coś, jak wjeżdżamy na Hel, no to przejeżdżamy przez latarnię na Rozewiu, to znaczy przez Rozewie, więc tam warto też zajrzeć. Tam są dwie latarnie obok siebie, w odległości kilkudziesięciu metrów i można by się było zastanawiać, po co są dwie latarnie. Okazuje się, że kiedyś latarnie nie miały jeszcze tego schematu świecenia i po to, żeby wiadomo było, że to jest Rozewie, to właśnie potrzebne były dwa światła z tego miejsca. No a potem jak wprowadzono te schematy, to ta druga przestała działać i ona przez długie lata w ogóle była nieużywana. I dopiero teraz niedawno została jeszcze, nie wiem czy już jest udostępniona do zwiedzania, ale ona została odrestaurowana, przygotowana dla turystów właśnie, żeby też mogli sobie na nią wejść i zobaczyć, jak ona wyglądała, jak została skonstruowana. W ogóle konstrukcja każdej z tych latarni jest inna. To nie jest tak, że mamy, aha, jak się buduje latarnię, to się bierze tam beton, stal i tak. Każda jest w inny sposób zbudowana i to jest też fascynujące, zwiedzając różne te latarnie, że a tutaj trochę drewna, a tutaj trochę betonu, a tutaj dużo stali, że to właściwie taka rura stalowa jest przez całość, prawda? No to bardzo, bardzo ciekawie to się ogląda.
Wędrówki nie tylko wakacyjne mogą nas zaprowadzić naprawdę w różne ciekawe rejony. Odkrywamy Polskę ostatnio. Siłą rzeczy wiadomo, sytuacja jest jaka jest, a Polska bywa zaskakująca. Tym bardziej, jeżeli poruszamy się zgodnie z jakimś tematem, który wrzuciliśmy na ruszt. Dziś na ruszcie latarnie morskie, te nasze nadbałtyckie i wędrujemy z Borysem Kozielskim, dziennikarzem, podcasterem, który te latarnie wszystkie pozwiedzał. Która z latarni jest jakaś jeszcze wyjątkowa, na którą warto zwrócić uwagę i której, jeżeli sobie zrobimy jakąś taką listę latarni, naprawdę nie można pominąć?
No na pewno, jeśli jedziemy nad morze, no to warto zobaczyć, która latarnia jest najbliżej i do niej zajrzeć.
Proste i skuteczne.
Tak, proste i skuteczne, ale gdybyśmy mieli celować i chcielibyśmy zobaczyć coś ciekawego, a być może nie tylko latarnię, ale też coś więcej, no to polecam gorąco Niechorze. W Niechorzu jest latarnia i jest park miniatur latarni morskich.
Więc wszystkie za jednym zamachem?
Tak jest, wszystkie za jednym zamachem. Więc można wejść na taki park, który no nie jest jakimś wielkim parkiem. On ma powierzchnię powiedzmy, no nie wiem, 100 metrów na 50, 100 na 100 może kwadrat. I tam są wszystkie polskie latarnie, bo również ta Arctowskiego na Spitsbergenie na przykład tam jest zaprezentowana. I te latarnie, które nie istnieją, też tam można zobaczyć w miniaturze.
Tylko one takie malutkie są, trochę jesteśmy jak Gulliver, to kucamy i przyglądamy się, a jak sobie zrobić zdjęcie pod latarnią?
Nie są malutkie, one są takie no wzrostu człowieka mniej więcej, więc to nie są takie miniatury. Nie,
to
miniatury.
Jak kolega po prostu, albo koleżanka latarnia.
No trochę tak, ale wszystkie są w podobnej skali. Oczywiście z wyjątkami tych latarni, które zostały w skali 1:1 zrobione. To znaczy jest taka latarnia pierwotna, że było takie palenisko, które podnoszone było na Żurawiu i to była jedna z pierwszych latarni morskich. Tak? Tam jest też, można zobaczyć. Ale wszystkie te latarnie bardzo szczegółowo oddane, łącznie z wejściem i z tym świeceniem. No także to naprawdę jest fajna rzecz, żeby zobaczyć to tak trochę jak Gulliver, rzeczywiście wyprawa do świata Gullivera.
W pierwszej chwili myślałam, że są mniejsze, bo jednak Gulliver miał to gdzieś w okolicy kostek, ten swój świat do oglądania. A tutaj koleżanka latarnia to już jednak jest poważna znajomość. Tam jest jednak w pobliżu latarnia.
Tak jest. Też nad morzem, która służy jak najbardziej nadal tym celom, do których została stworzona. A oprócz tego służy też turystom, żeby mogli sobie wejść i obejrzeć piękną panoramę morską i no, tego zmieniającego się krajobrazu, który w większości kiedyś był zalesiony, a w tej chwili powstają na przykład wiatraki wiatrowe. Co to może już nie jest taki ładny ten krajobraz jak kiedyś, no ale warto zobaczyć, jak się zmienia nasza rzeczywistość, niewątpliwie, z tej wysokości latarni morskiej.
W Ucho na Świat dzisiaj świecimy, a świecimy dlatego, że podążamy szlakiem latarni morskich. No te, które nam się podobają, czy te, które mamy gdzieś blisko, jeżeli wybraliśmy się już nad morzem, to jest sprawa oczywista, ale czasami warto się wysilić i dojechać, czy dotrzeć do jakiejś niezwykłej latarni. Podróżujemy z Borysem Kozielskim, dziennikarzem i podcasterem, który między innymi zwiedził wiele latarni naszych tutaj polskich. 19 trafiło do Wikipedii.
Wszystkie, które są w Wikipedii, tak.
I my sobie wyobrażamy, że życie latarnika, latarnia morska to jest taki świat retro. Tymczasem współczesna latarnia no to już jest rzecz technologicznie mocno zaawansowana. Która z latarni takich nowoczesnych jest do zobaczenia?
Im bardziej na zachód, tym bardziej nowocześnie jest. To znaczy na wschodzie jeszcze te latarnie obsługiwane są przez latarników. To znaczy ktoś pilnuje, żeby światło się zapaliło, ktoś tam poleruje te szkła, żeby były czyściutkie. Natomiast tak już na zachód są dwie takie latarnie. Jedna to jest latarnia w Kikucie, która jest bezobsługowa. Tam można dojść, to jest w lesie. Takie miejsce, w ogóle jak byliśmy tam w lipcu, to była kompletna cisza panowała. Żaden ptak nie śpiewał w środku lasu. No, okazało się, że latem ptaki nie śpiewają, bo już jest po okresie godowym i okej, już teraz czym innym się zajmują. Natomiast kompletna cisza, głusza i nagle w środku lasu jest latarnia morska, do której nie można wejść, która jest zamknięta na cztery spusty. Można ją sobie tylko z zewnątrz obejrzeć, bo ona nie jest wysoka też jakaś, bo jest na wzgórzu, w związku z czym nie musi być wysoka. No i właśnie jest całkowicie automatycznie obsługiwana. No ona działa, to znaczy ona działa, ona wysyła sygnał, ale obsługa jej odbywa się zdalnie. To znaczy jak żarówka się przepali, no to centrala dostaje informację i wtedy wyjeżdża ekipa, która zmienia tą żarówkę, naprawia. To znaczy tam jest 5 żarówek, więc jak jedna się przepali, to się druga włącza. No ale wiadomo, że już tylko 4 są, a nie 5, prawda? Więc trzeba tam za jakiś czas już pojechać. Wybrać się tam można, ale to nie jest atrakcyjne miejsce, tak, żeby zobaczyć latarnię morską. Natomiast Świnoujście jak najbardziej. No, często turyści, którzy przyjeżdżają do Świnoujścia na plażę, no to nie wiedzą, że po drugiej stronie trzeba przepłynąć promem, trochę się nagimnastykować. Tam autobus dojeżdża w ogóle do tej latarni, no ale jednak czy wymaga to wysiłku większego niż takiego pójścia tam gdzieś w środku miasta, tak jak w Kołobrzegu na przykład jest latarnia w centrum miasta, no to warto wybrać się, żeby wejść na najwyższą latarnię w Polsce. W dodatku ona jest najwyższą latarnią murowaną w Europie. O ile dobrze pamiętam, bo mogę się mylić, ale z murowanych latarni to jest najwyższa w Europie chyba. No oczywiście po niemiecka, tak, to znaczy to jest niemiecka latarnia, która w Polsce teraz nam świeci. Wejść na nią to jest wysiłek spory, bo naprawdę daje w kość. Nie da się tak za jednym zamachem bez odpoczynku po drodze iść i wejść na górę. No ale jak się już wejdzie na górę, no to widok jest niesamowity, bo całe Świnoujście, które bardzo się zmienia ostatnio, to wybrzeże, szczególnie ten rejon plażowy. Tam było dużo takich nieużytków, jak ja jeszcze byłem w wojsku. Ja byłem w wojsku w ogóle, w Wojskach Ochrony Pogranicza w latach 80. Tam służyłem. No to była dla mnie też taka podróż sentymentalna troszeczkę i dlatego bardzo dużo tych zmian tam widzę, na plus oczywiście. I z tej latarni rozciąga się niesamowity widok na port, na właśnie ujście Świny, a oczywiście na całe Świnoujście, które jest po drugiej stronie kanału.
Można wejść do tej latarni, do środka?
Można. To też jest latarnia bezobsługowa, natomiast obsługa tej latarni polega na tym, że sprzedaje się bilety na wejście do tej latarni. Do samych soczewek i do miejsca, gdzie się świeci światło, no to nie można dojść. Ale można wejść na taki taras widokowy właśnie. On służy jako widokowy. Kiedyś to nie był widokowy, tylko po prostu tam obsługa wchodziła, żeby pracować, żeby zmieniać te żarówki. I teraz pewnie też do tego służy. No ale tak już wejść do samego światła nie można. Natomiast można zobaczyć z zewnątrz jak najbardziej.